Gościem poranka wnet jest pan profesor Marek Kornet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Och, jest duża konferencja, wielka, ciekawa, bardzo ciekawa konferencja na Zamku Królewskim, czy w Zamku Królewskim w Warszawie. Rzeczywiście to jest konferencja, w których naukowcy nie tylko z Polski, bo z innych państw opowiadają o rosyjskim imperializmie. Wczoraj pan profesor opowiadał o tym, jakie były relacje polsko-rosyjskie, polsko-sowieckie w dwudziestoleciu międzywojennym, ale dzisiaj z kolei pan profesor moderuje panel o Rosji w Azji i na Bliskim Wschodzie. Ten, rozumiem, będzie dotyczył roku 2023, ale z perspektywy i z historycznego ujęcia, tak?
Tak. Zacznijmy może od tego, że pomysł takiego spotkania konferencyjnego jest realizowany pod kierownictwem profesora Andrzeja Nowaka. Jak wiadomo, profesor Nowak w swojej karierze naukowej poświęcał bardzo wiele miejsca Rosji, historii Rosji. No a czasy, które przeżywamy, z pewnością sprzyjają, aby spojrzeć także na przeszłość, bo chyba nie jest od rzeczy powiedzieć, że imperializm rosyjski, ten dzisiejszy, który się objawia w taki zbrodniczy sposób, no ma swoje długie antecedencje, czy też korzenie, można by powiedzieć. Idea jest taka, aby ta konferencja była jedną z trzech. Rzeczywiście jest zespół także obejmujący historyków, sowietologów zagranicznych, no i rzecz jasna Polaków, historyków Polski zajmujących się Rosją. A ja rzeczywiście mówiłem wczoraj, może nie tyle, jak pan redaktor to ujął, o samych relacjach, bo to byłoby chyba niemożliwe w referacie trwającym ponad 20 minut powiedzieć, obejmując całe dwudziestolecie międzywojenne. Mówiłem o tym, jaka była percepcja, jakie było spojrzenie polskich dyplomatów na Związek Sowiecki w okresie międzywojennym, ściślej po traktacie ryskim, no i w latach 30. w szczególności.
Właściwie polscy dyplomaci nie mylili się, oceniając intencje i przyszłość relacji polsko-sowieckim, ale to, co było ciekawe, to też może jest taka coś, co nie wykracza poza oczywistość, ale o tych głębokich związkach strategicznych rosyjsko-niemieckich.
Zdecydowanie i może powiem tak, co do ogólnej interpretacji długotrwałych czy długofalowych kierunków rozwoju sowieckiego imperializmu, rzeczywiście wykazywali Polacy, polscy dyplomaci dużo przenikliwości. Natomiast niewątpliwie nie można powiedzieć, że się nie mylili w licznych sprawach szczegółowych. To jest temat zresztą na dłuższą rozmowę. No, przede wszystkim nie potrafili przewidzieć paktu Ribbentrop-Mołotow, ale historykowi nasuwa się taka refleksja, że nawet bardzo przenikliwe rozeznanie, że nadchodzi taki scenariusz tak tragiczny, nie pozwalałby państwu polskiemu na tym specjalnie skorzystać, bo nie można było tego straszliwego doświadczenia moim zdaniem uniknąć. Cóż można było zrobić w tamtych tragicznych realiach 1939 roku?
Ten związek rosyjsko-niemiecki ujawnił się właściwie w latach 90. aż do momentu, kiedy Rosja nie postanowiła podbić Ukrainy. Czy myśli pan, że wojna na Ukrainie zmieni tą relację? Czy ten związek jest tak głęboki, i że natychmiast, na chwilę się odkształci i natychmiast odrodzi, jak tylko to będzie możliwe?
Myślę, że istotnie idea Rapallo, bo to jest symbol, to jest miejsce pamięci, jak to dzisiaj się w kręgach historyków często mówi, to jest zarazem klucz do zrozumienia polityki rosyjskiej i niemieckiej. Dodajmy, że później Stalin do tego próbował za wszelką cenę wrócić i wrócił za sprawą wspomnianego już paktu Ribbentrop-Mołotow. A co do pytania pana redaktora, ja myślę, że przede wszystkim zależy tu bardzo wiele od odpowiedzi na pytanie, czym ta wojna się zakończy. Bo powiem tak, jest niezwykle ciężko przewidzieć jej finał. Co w ogóle mogłoby na przykład tu być rozumiane jako kompromis, czy jakieś wzajemne ustępstwa, czy mediacje, które by pozwoliły tę wojnę zakończyć. Moim zdaniem Niemcy niewątpliwie marzą o powrocie do linii Rapallo i chętnie by przeszli do porządku nad losem Ukrainy. I to jest bardzo zła wiadomość, chyba że alternatywną opcję niemieckiej polityki zagranicznej zaprezentuje na przykład CDU, które wróci do władzy. Ale to jest temat, którym oddajemy się trochę za dużo spekulacjom. Dotychczasowa polityka niemiecka nie przyzwyczaiła nas do optymizmu, tak bym to ujął.
To w takim razie jakie powinny być kierunki polityki Rzeczpospolitej?
No, w warunkach, kiedy mamy wojnę na wschodzie i mamy usiłowanie, aby ze strony Niemiec przede wszystkim rozwijać ingerencje wewnętrzne sprawy nasze, bo taka jest prawda. To jest stare pojęcie prawa międzynarodowego, które dzisiaj wyszło z obiegu, bo nikt go nie lubi używać, ale taka jest prawda. To jest ingerencja wewnętrzne sprawy Polski, Zachodu. My nie mamy innego wyjścia, tylko opierać się tym usiłowaniom ingerencji bardzo bezceremonialnej i nieuczciwej moim zdaniem. No i wspierać Ukrainę. Innych środków nie mamy i innych kierunków polityki nie da się obmyśleć moim zdaniem. Czy to wystarczy, to po prostu jest otwartą sprawą przyszłości.
To jest prawda. Rapallo to jest symbol. Zasłuchałem się, to powiem tak, zasłuchałem się w tym, co mówi pan profesor i kolejny wątek, który chciałem poruszyć w dzisiejszej rozmowie, wypadł mi w głowę, to wracam do Rapallo w takim razie, bo to był geopolityczny przełom po I wojnie światowej. Tu pojawiło się coś nowego.
Tak, wiem, to było mniej więcej w ten sposób, że warto może nawiązać do takiego określenia, którego użył kiedyś dawno temu nieżyjący już historyk niemiecki Hilgruber. Mianowicie były w Europie dwa zdegradowane mocarstwa, takie, których ranga została obniżona. Były to oczywiście Niemcy, bo przegrali I wojnę światową, no i była to oczywiście Rosja sowiecka, która się uwikłała w przewrót rewolucyjny, który skutkował potem długotrwałą wojną domową, przegrała też wojnę z Polską i tak dalej. I te dwa państwa podają sobie rękę. Zresztą kiedyś profesor Andrzej Nowak bardzo o tym interesująco pisał. Lenin mianowicie natychmiast konstatuje jeszcze w 1920 roku jesienią, że powstały absolutnie wyjątkowe okoliczności do zacieśnienia relacji Berlin-Moskwa przeciwko Polsce, która została stworzona kosztem tych państw i nadmiernie powiększona terytorialnie.
Chociaż w traktacie ryskim zrzekliśmy się części terytoriów I Rzeczpospolitej.
Oczywiście.
Co było, zdaniem niektórych, wielkim grzechem II Rzeczpospolitej.
Tego poglądu, wie pan, do końca nie podzielam, bo w warunkach, kiedy nie było szans na realizację tak zwanego projektu federacyjnego marszałka Piłsudskiego,
nie sprawdziliśmy.
Nie zdołaliśmy tego osiągnąć, bo trzeba by było osiągnąć zwycięstwo nad Rosją, które by, że tak się wyrażę, rzuciło ją na kolana. To w tych warunkach, moim zdaniem, trzeba było szukać jakiegoś kompromisu terytorialnego i tak postępowała dyplomacja polska w 1921. A jeszcze wracając na chwilę do Rapallo, dodajmy jeszcze, że Rosja sowiecka ma w Niemczech, międzywojennych oczywiście, rządnych odwetu na Polsce, bardzo pożądanego partnera i zarazem gospodarcze okno na świat. Pamiętajmy, że Rosja właściwie niczego nie wytwarza, dopóki Stalin nie zorganizował ciężkiego przemysłu, przede wszystkim po to, żeby się zbroić, bo przecież industrializacja sowiecka nie była po to, aby człowiekowi sowieckiemu poprawić byt, prawda? Chodziło o to, żeby się zbroić na masową skalę. I współpraca militarna obydwu państw tak samo była bardzo korzystna obopólnie. Można powiedzieć, że dawała Rosji duże możliwości, choćby dostęp do technologii niemieckich. Dawała także szansę zacieśnienia współpracy, która była zwrócona przeciwko Polsce, co tu dużo mówić. I nawet Hitler, który, jak wszyscy wiemy, wykorzystywał antykomunizm do propagandy w sposób niezwykle szeroki, nie wygasił współpracy gospodarczej ze Związkiem Sowieckim, tłumacząc to potrzebami gospodarczymi, których nie da się obejść. No a po wojnie, po II wojnie światowej, chyba nie ma co do tego wątpliwości, że jeszcze Adenauer pokazał mianowicie drogę Niemcom, iż należy wznowić stosunki ze Związkiem Sowieckim. Natomiast bojkotował NRD i bojkotował inne państwa bloku wschodniego. Nie godził się też na uznanie granicy na Odrze i Nysie, ale pojechał do Moskwy w 1955. Odbył rozmowy z Chruszczowem. To też pokazuje nawrót do określonej wizji politycznej Niemiec, chociaż Adenauer jest typowym zachodnim mężem stanu jako Niemiec, bo dodajmy jeszcze, że Niemcy mają teorię tak zwanego mocarstwa środkowego, które nie jest ani zachodnie, ani wschodnie, tylko organizuje Europę jakby od środka. Ma dwa skrzydła w polityce, jakby to można tak obrazowo powiedzieć. No a potem Ostpolitik Brandta to jest koronny przykład nawiązania do idei Rapallo. No i kolejne nawiązanie, miejmy nadzieję, że ostatnie, chociaż nie byłbym taki pewny, to jest to wszystko, co się działo przed 24 lutego 2022.
Czyli cała polityka Angeli Merkel. Tak, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę. Rzeczywiście, bo można było się spodziewać, że jak pan profesor Nowak jest organizatorem, to konferencja będzie stała na najwyższym, można powiedzieć, światowym poziomie. A ten temat, o którym chciałem porozmawiać, to nawiązując do referatu pani doktor Katarzyny Błachowskiej, pani profesor, która opowiadała, zajrzała do rosyjskiej duszy i co ją kształtowało, odpowiadała na te pytania, ale może kiedyś będzie gościem poranka wnet pan profesor Marek Kornat z Krakowa, tak?
Z Krakowa jak najbardziej, aczkolwiek związany naukowo z Warszawą.
Często pan bywa na Wawelu?
Bywam.
Bywa pan? I pozdrawia pan królów Polski? Tak?
Tak. Najbardziej.
A Jakub Duszek pozdrowi za chwilę słuchaczy Poranka Wnet, bo czas na wiadomości. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 8:00.